Dzień dobry, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być między wami po długiej przerwie. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat bardzo podstawowy. Odnośnie takie rozważanie krótkie na temat trwania w społeczności z Bogiem. I otworzylibyśmy na początek księgę proroka Jeremiasza. Rozdział 13. Od pierwszego wersetu do 11. Tak rzekł Pan do mnie: idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie: wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie go ukryłem i zabrałem go stamtąd. Lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon. Stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przyglął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchają. Do tego miejsca. Krótki ustęp pisma, znana historia z czasów schyłku, można powiedzieć, Królestwa Judzkiego, czyli południowego. Tutaj Pan Bóg kieruje słowo bardzo proste do proroka Jeremiasza, aby po prostu zakupić lniany pas, co oczywiście niezwłocznie prorok czyni. No i potem znowu otrzymuje słowo Pana, żeby umieścić go w szczelinie skalnej nad Eufratem i tam go zostawić, tak? I oczywiście prorok też to wykonuje. No i tutaj po upływie wielu dni znowu Pan przemawia do proroka Jeremiasza i każe wyciągnąć ten pas. I tak jak tutaj czytamy, ten pas, jak możemy się domyślić, do niczego się nie dawał, bo lniany pas wystawiony na takie długotrwałe działanie szkodliwe, właśnie wody, wilgoci, nie był po prostu używany do tego, do czego został przeznaczony. No i wiadomo, że Panu Bogu nie chodziło o ten lniany pas, tylko chciał na tej podstawie pokazać biblijną, taką duchową prawdę życia z Bogiem. I tak jak tutaj widzimy, potem Pan Bóg przemawia i mówi, że w ten sposób zniszczy pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Pan Bóg zaczyna właśnie od pychy. I dalej podkreśla, że właśnie naród judzki jest zły, zbraniał się słuchać Bożego Słowa, że właściwie kierował się uporem swojego serca, czynił bożki i kłaniał się tym bożkom. I wiemy z historii Izraela, że właśnie tak było, że Izrael stopniowo ulegał takiej degradacji, tak jak Pan Bóg właściwie od początku wyprowadził Izraela z Egiptu, przeprowadził przez pustynię, wprowadził do ziemi obiecanej i właściwie cały czas ustawicznie Izrael odchodził od Boga, jego serce cały czas było kierowane do bożków, do czczenia demonów, robienia tego, co wszystkie narody dookoła robiły, bo właściwie wszystkie narody tak robiły i Izrael też tak chciał. No i były oczywiście w historii Izraela momenty takie lepsze, jak wiemy, szczególnie no, okres królowania Dawida, Salomona, no, jakby bez końcówki jego królowania, ale nawet po rozpadzie, kiedy właśnie rozpadło się na Królestwo Północne i Południowe, to tam też były takie momenty, jak Jeroboam w Królestwie Północnym zaprowadził właśnie kult bałwochwalczy, bo bał się, że utraci swoje królestwo, bo inni będą szli do Jerozolimy, do Królestwa Południowego, żeby oddawać cześć Bogu. I właśnie nastawiał różne tam w Betelu i jeszcze w innym miejscu stworzył ołtarze, żeby zrobić taki kult zastępczy. No to też tam możemy przeczytać, że Lewici z tych ziem Królestwa Północnego przeszła do Królestwa Judy, żeby oddawać Bogu cześć, chwałę, i też inni ludzie, tam nawet jest tak bardzo ładnie napisane, to w drugiej kronik, może nie musimy tego otwierać, drugiej kroniki 11, 14, 16, tam jest napisane, i ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana Boga Izraelskiego, przenieśli się z północnego do południowego tam. Ci, którzy byli oddani całym sercem szukania Bogu. Więc byli ludzie w Królestwie Izraelskim, którzy byli no, skłonni, żeby szukać Boga i przeszli do tego. I to Królestwo Judzkie na początku lepiej wyglądało. Izraelskie to właściwie od początku swego istnienia była w odstępstwie. Jak z historii wiemy, potem taki moment, myślę, że przełomowy, kiedy Jehoszafat zaczął się bratać z królem Achabem, i właściwie zaczął wchodzić w bliskie relacje, i owocem tego było, że się spoinowacił i jego syn poślubił córkę Achaba. I potem właśnie zaczęło to bałwochwalstwo też pojawiać się w Judzie i coraz większy upadek. Więc rzeczywiście widzimy, że w narodzie izraelskim to, co tutaj Pan Bóg mówi, było obecne od samego początku i jeszcze można powiedzieć, że to postępowało w złym kierunku, ale też warto podkreślić, że zawsze była jakaś taka mała resztka, która szukała Boga. I tak jak tutaj możemy przeczytać, Pan Bóg chciał, żeby tak jak pas przylega do bioder, czyli jest bardzo bliziutko, chciał, żeby cały dom izraelski i cały dom judzki, czyli jedno i drugie królestwo, przylgnęło do Pana, aby być szczególną własnością, czyli ludem Bożym. I tutaj takie piękne słowa, moją chlubą, chwałą i ozdobą, czym Pan Bóg Wszechmogący mógł się szczycić, tak? Że o, zobaczcie, to jest Izrael, moi słudzy, którzy wiernie trwają przy mnie. To było zamiarem Bożym, to było pragnieniem Bożym dla narodu izraelskiego. I też z Biblii możemy nawet przeczytać o Jobie, co jest napisane. Tam Job był bardzo bogobojnym, tak dla przykładu, takim bogobojnym człowiekiem. I kiedy szatan przychodzi, to Pan Bóg mówi do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę? I możemy powiedzieć, że rzeczywiście Job był takim sługą, który był taką chlubą, chwałą i ozdobą. I wierzę, że też taki plan był dla narodu izraelskiego, że Pan Bóg mógł się szczycić swoim sługom. Natomiast tak nie było w przypadku Izraela, jak wiemy. Izrael bardzo poszedł w grzech. Czyli z jednej strony mamy pychę Judy i Izraela, lud zły, który się wzbrania się słuchać Bożych słów, kieruje się uporem swojego serca, idzie za cudzymi bogami, służy im i oddaje pokłon. A z drugiej strony możemy mieć takie pragnienie Boże, czyli właśnie człowiek, czy naród, czy człowiek poszczególny, który pokorny, który staje się Bożym ludem przez wiarę, jest posłuszny, tak? Bo tutaj widzimy, że Pan Bóg wypomina narodowi izraelskiemu nieposłuszeństwo względem Jego słowu, więc z drugiej strony pragnieniem Bożym było, abyśmy my byli posłuszni Bogu. I to nawet w wielu miejscach jest to podkreślane. Możemy zacytować z 3 Mojżeszowej 19:2: świętymi bądźcie, bo ja jest święty Pan Bóg wasz. Z racji tego, że Bóg jest święty, tego też wymaga od nas, którzy chcemy wchodzić w relacje z Bogiem, którzy chcemy naśladować Boga, chcemy być Bożym ludem. I to było akurat w kontekście, kiedy Pan Bóg podawał wszystkie przepisy i prawa, ta myśl. I rzeczywiście to właśnie ta myśl, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli chlubą, chwałą i ozdobą. Że kiedy Pan Bóg spojrzy na nasze życie, to nie musi jego serce płakać czy być załamane tym, kiedy zobaczy, gdzie osoba na przykład twierdzi, że jest chrześcijaninem, a dopuszcza się okropnych rzeczy. I tak, co chciałbym tutaj, tak myślę, że warte podkreślenia jest właśnie ten zwrot, że po upływie wielu dni i kiedy tak sobie myślałem właśnie o relacji z Bogiem naszej osobistej, jeśli ktoś się oddali od Boga, wiadomo, w życiu z Bogiem są różne okresy, jeśli ktoś się oddali, nie wiem, czy pominie mu się noga, gdzieś coś się tam podzieje złego, to grunt, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, kiedy ten okres czasu będzie długotrwały, bo wtedy on doprowadzi do tego, tak jak tu jest napisane, tak jak ten pas do niczego się nie nadawał, tak samo osoba pozostawiona w takim stanie długotrwałym będzie bezużyteczna dla Królestwa Bożego. I po prostu nauka Nowego Testamentu jest taka, że jeśli pojawia się grzech, pojawia się oddalenie, musi być szczera pokuta, odwrócenie się od tego, pozostawienie tego i przyjście do Chrystusa, czyli zawsze, zawsze szukanie Boga, niezależnie co się w życiu dzieje. Po prostu musi być to z tyłu głowy, że jakby w świecie chrześcijańskim nie ma czegoś takiego, że stagnacji, albo jest wzrost duchowy, albo niestety jest regres. I ten regres jest niebezpieczny. I myślę, że też ta historia wyraźnie to pokazuje, bo nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, ja na przykład bardzo bym nie chciał być bezużytecznym dla Królestwa Bożego. Inną rzeczą, którą tak też zwrócił bardzo tak mi, no, tak uwagę, to właśnie działanie niszczące tej wody. Wcześniej jakoś tak nie zwracałem na to uwagi, bardziej tak mi się skupiało ten takie oddalenie od Boga, gdzie to już jest złe że długo trwało i ta bezużyteczność, ale tak jakby się zastanowić, gdyby prorok położył ten pas do szafy na ileś tam dni, to nic by się nie stało. Ale to specjalnie Pan Bóg kazał w szczelinę skalną nad rzeką, bo chciał zobrazować duchową prawdę. Tak? I rzeczywiście, jeśli jesteśmy w miejscu nie w tym, którym powinniśmy, czyli tak jak pas, nie na biodrach, tylko gdzieś w oddaleniu, czyli innymi słowy, nie blisko Boga, tylko daleko od Boga, to jesteśmy wystawieni na działanie niszczące, i oczywiście to nie będzie woda, ale to będzie grzech w naszym przypadku. I rzeczywiście tak się dzieje. Jeśli człowiek, właściwie człowiek zazwyczaj oddala się od Boga poprzez grzech. I właściwie kiedy, żeby walczyć z grzechem w naszym życiu, my potrzebujemy Boga w naszym życiu, potrzebujemy siły i mocy Jego, więc kiedy się oddalamy od Niego, automatycznie tej siły się, mamy mniej tej siły i ten grzech zaczyna przeważać. Więc to jest niebezpieczna sytuacja. I wierzę, że Pan Bóg kierował te słowa bezpośrednio do narodu izraelskiego i judzkiego. Znaczy właściwie, no, w sumie do narodu izraelskiego, ale myślę, że te słowa są też, mogą być dla nas aktualne, tak? Abyśmy mogli wziąć do serca te duchowe prawdy i żeby nasze serce przylgnęło do Boga, szukaniu Boga, abyśmy byli jak najbliżej się da Boga. Nie gdzieś tak na pograniczu, w sensie tu jedna noga świat, druga noga Bóg, tylko jak najbliżej się da, to jest ten dobry kierunek i wtedy zawsze, zawsze to przyniesie dobre owoce. Drugie miejsce, jakie chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie w temacie, to z Nowego Testamentu, Ewangelia Jana, rozdział 15. Pewnie dużo osób się domyślało, że to będzie ten fragment, bo też jest znany. Ewangelia Jana, rozdział 15. Od pierwszego wersetu. Bardzo znany fragment. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tak Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschła latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Do tego miejsca. Kolejny fragment, taki, no, tak jak mówię, dosyć znany, słowa Pana Jezusa, przypowieść o krzewowinnym latoroślach. I tutaj, wiadomo, główna postać jest, no raczej tu są postacie główne, no, winogrodnik, Bóg Ojciec, krzewem winnym Pan Jezus, no i latorośle ludzie, gdzie też widzimy tutaj rozdział na dwa typy latorośli, czyli wydające owoc i niewydające owoc. I tak jak widzimy, że tutaj jak główną taką myślą jest właśnie trwanie latorośli w krzewie winnym, czyli innymi słowy trwanie w Panu Jezusie, trwanie w społeczności z Panem Jezusem, co z kolei prowadzi do dobrych owoców, tak jak w wersecie, jeszcze raz przeczytałem, 4, 5, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama siebie nie może wydawać owoców, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I widzimy tutaj podkreśloną rzecz, że nie jesteśmy w stanie nic uczynić bez Pana Jezusa. I to jest niesamowita prawda. I to jest właśnie na przykładzie tego takiego ogrodniczego przykładu, tego krzewu winnego. Gdyby latorość no, zerwać od krzewu, no to wtedy wiadomo, żeby uschła, bo potrzebuje wody, składników odżywczych z krzewu. I tutaj ten taki prosty przykład, który Pan Jezus podał, obrazuje właśnie tą taką zależność naszą od Pana Boga. I tak na sprawę, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, to jeśli to nie będzie właśnie z Bożego Ducha, to nie będzie miało takiej wartości. I potrzebujemy Bożego Ducha do tego, aby prowadzić życie zwycięskie, aby każdy owoc, żeby każdy owoc dobry, który się pojawia w życiu, wymaga Bożego Ducha w naszym życiu. I dlatego właśnie musimy trwać w społeczności z Panem Jezusem, aby wydawać obfity owoc. I tak na dobrą sprawę, to trwanie w społeczności z Panem Jezusem to właściwie wpływa na całe nasze jestestwo. Można powiedzieć, że im dłużej człowiek trwa, latami też jak to mija, to człowiek powinien stawać się bardziej podobny do obrazu Pana Jezusa w słowie, w postępowaniu. Więc to będzie zmieniało sposób myślenia na wszystkie właściwie tematy w życiu. Jeśli człowiek będzie oczywiście właściwie wzrastał, tak, to Pan Bóg będzie przemieniał myślenie i będzie wypełniał też jego serce pragnieniami, jakimiś planami, które będą pochodziły z Bożego Ducha i będzie prowadził je Pan Bóg do realizacji z racji tego, że one właśnie pochodzą z Bożego Ducha. I tak, no drugi typ latorośli, która nie wydaje owocu, jest odcinana, wyrzucana w precz, w ogień, gdzie spłonie, tak? Tutaj myślę, że nie ma co się jakoś rozwodzić, jest to dosyć oczywiste, ale myślę, że warto o tym pamiętać, bo tutaj też nie ma takiego rozróżnienia. Jest jakby w tej historii jest podział albo owocująca, albo nieowocująca, tak? Ale na przykład w przypowieści o glebach, no to mamy wśród tych owocujących podział, że jedne 30-krotnie, drugi 60-krotnie, drugi 100-krotnie. Tutaj jakby Pan Jezus tak zero-jedynkowo w tej historii pokazał, jakby chciał nacisk położyć na te wydawanie owocu, że to jest ważne. I żeby przestrzegać tego, żeby czasem no nie było takiej sytuacji, że tych owoców nie będzie w naszym życiu. I tak, i te dobre owoce, tak między innymi, no to też jest przestrzeganie Bożych przykazań. I tutaj w wersecie 10, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jakie ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I widzimy tutaj, że tak na dobrą sprawę też Pan Jezus zostawił przykład, że On trwał, przestrzegał przykazania Ojca. I jak na przykład tak zdefiniowana nawet jest w Biblii miłość do Boga w 1 Jana 5:3, że miłość ku Bogu polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. I tak na dobrą sprawę przestrzegając przykazań Bożych okazujemy miłość do Boga, ale przestrzegając przykazań Bożych też okazujemy miłość do innych ludzi. I widzimy, jak to się ładnie łączy, że jeśli trwamy w Bogu i rzeczywiście Pan Bóg wypełnia swoim duchem, przemienia nasze życie wtedy, bo nie da się trwać w Bogu i być dalej tym samym człowiekiem. Ta przemiana będzie widoczna właśnie w słowie, w myślach i w czynach. Nie da się być tym samym człowiekiem. I wtedy to prowadzi do przestrzegania przykazań, a to w praktyce jest właśnie taką miłością do Boga i do ludzi. I dlatego tak właśnie wierzę, że tak to jest połączone, że to trwanie w społeczności z Bogiem to jest tak naprawdę też trwanie w miłości Jezusa Chrystusa. I to, co jest też pięknego, że Pan Jezus też tutaj podkreśla, 9, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. A jak Pan Jezus nas umiłował? No chociażby przede wszystkim to, że dał nam życie, przyszedł w ciele ludzkim, oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, przelał swoją świętą krew po to, żeby nas odkupić z grzechu i dać nam nowe życie. Życie i potem zmartwychwstał, pokonując grzech, pokonując diabła i dając nam właśnie możliwość życia zwycięskiego. I potem poszedł, jak wiemy, do nieba i zesłał Ducha Świętego, żebyśmy w mocy Ducha Świętego żyli. I właściwie no to jest jakby punkt centralny tej miłości Bożej, taki największy wyraz, ale też Pan Jezus okazuje swoją miłość, myślę, że każdego dnia. Właściwie możemy być wdzięczni za wszystko, co mamy, bo wszystko pochodzi z Jego ręki. Więc Pan Jezus zostawił na przykład, On nas umiłował pierwszy i my powinniśmy miłować Jego. I tak samo innych. Zostawił nam przykład, że przestrzegał przykazań, jak był tu na ziemi, więc my też powinniśmy wchodzić w Jego ślady. I idąc dalej, tutaj w 12 jeszcze takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. No i to jest takie ciekawe, nowe przykazanie, tak? Przykazanie miłości. I tutaj tak szczególnie jakby to osadzić w kontekście współczesnego kościoła, gdzie w współczesnym kościele są takie tendencje, że stawia się jakby, czy rzuca się brzemiona wszystkie na przykład pastorów i starszych, co jest niewłaściwe, bo tutaj ten fragment wyraźnie mówi, że to jest skierowane do wszystkich wierzących. Tak, że każdy wierzący, czyli każdy, kto owocuje, każdy, kto chce naśladować Chrystusa, jest odpowiedzialny za wzajemne miłowanie jedni drugich. I nie możemy przerzucić tej odpowiedzialności na pastorów starszych tylko i wyłącznie, czy jakieś pojedyncze osoby, a tak czasami w kościołach się zdarza, że bardzo duże naciski są, wiadomo, mają większą odpowiedzialność pastorzy starsi i będą z tego zdawać sprawę, natomiast nigdy nie możemy przerzucać naszej odpowiedzialności na inne osoby. I czasami tak się zdarza. I wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne i tego należy unikać. I pamiętać o tym, że każdy z nas, jak tu nawet w naszej społeczności jesteśmy odpowiedzialni za to, czy się wzajemnie miłujemy i co w tym temacie robimy, żeby budować Boże Królestwo tutaj na ziemi. Więc, znaczy, to nie jest jedyna nasza odpowiedzialność, ale myślę, że warte to podkreślenie jest. Też co, jak jeszcze myślę, o miłości można byłoby dużo mówić, ale tak, co mnie uderza też w dzisiejszych czasach, taka inna niebezpieczna tendencja moim zdaniem to jest takie tolerancja, wszechobecna tolerancja, czasami nawet na grzech, takie głaskanie po główce, że taki spaczony obraz nawet miłości, że właściwie człowiek, co by nie robił w kościele, to zawsze po prostu spotka uśmiech i pogłaskanie i aprobatę i gdzieś zanika takie napomnienie, tak? I kiedyś sobie tak myślałem, czy jest możliwe, żeby istniała prawdziwa miłość bez napomnienia, skoro jestem niedoskonałym człowiekiem, popełniam błędy. Wielokrotnie popełniam błędy i nikt do mnie nie przychodzi i nie powie, nie napomni mnie w duchu miłości, to coś jest nie tak. A każdy z nas właściwie popełnia błędy, więc każdy z nas powinien być otwarty na napomnienie innej osoby, że pójść, ale też przyjąć napomnienie z pokorą. I kiedy to będzie zanikać, to myślę, że to też nie jest dobry syndrom. Z drugiej strony nie można popadać w drugą skrajność, czyli takie czepianstwo, że przychodzi do kogoś i tylko wytykać, bo to nie o to chodzi. Zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę to, z czym przychodzę do tej osoby, zbuduje, poprowadzi tą osobę, że ona będzie bliżej Boga. Że na przykład zauważyłem coś w życiu tej osoby, co będzie niebezpieczne dla jej relacji z Bogiem. To wtedy jak najmniej. A jak już grzech, to już w ogóle. To wiemy, że o grzechu jest napisane: jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, idź i go napomnij w cztery oczy, tak? To jest pierwszy krok. Nie wydzwaniaj po znajomych, tylko po prostu idź i w cztery oczy, a w drugiej kolejności, jak nie usłucha, no to na przykład z innym bratem i dopiero przed zborem. Więc myślę, że są cenne elementy. Jeszcze jeśli to jest napomnienie też w duchu miłości, bo to też nie jest proste. Można czasami podejść i kogoś wgnieść w ziemię, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Więc myślę, no ale to mówię, no, o miłości można byłoby dużo mówić. Tak właśnie takie dwie myśli mi przyszły do głowy w kontekście współczesnego kościoła, takich trendów, które też obserwuję. Natomiast jeśli będziemy trwać w społeczności z Panem Jezusem, jakbyśmy wyobrazili sobie taką idealną sytuację, że każdy w danej społeczności trwa przy Panu Bogu i poddaje się temu procesowi przemiany, tak? I to widać w słowie, w czynach. Każdy robi to, co do niego należy. Jest wzajemna miłość. To w tym momencie taka społeczność będzie zdrowa. Więc nie będzie problemów, nie będzie jakichś, nie wiem, wielkich. Nie będzie jakichś wielkich konfliktów teologicznych, no bo tak na tą sprawę, jeśli wszyscy trwają przy Panu Jezusie, to prowadzi do jedności. Tutaj bezpośrednio nie jest o tym napisanym, ale na przykład dwa rozdziały dalej jest arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa i tam widzimy, że Pan Jezus mówi, żeby oni byli jedno, tak jak ja jestem jedno. I to wynikało z tego, że Pan Jezus był w bliskiej relacji z Ojcem, tak? Wręcz no, tak bliskiej, że no, wręcz mówię, że ja i ojciec jedno jesteśmy. Czyli tak jak ojciec myśli, tak i ja myślę. I tak jak ojciec nienawidzi grzechu, ja nienawidzę grzechu. Tak jak ojciec miłuje Słowo Boże, tak ja miłuję. I tak powinno być też z nami. Jeśli wchodzimy w ślady Pana Jezusa, to też jest miara naszego duchowego wzrostu. Czy widzimy w naszym życiu, że tak jak Bóg nienawidzi grzechu i ja nienawidzę grzechu, się brzydzę nim. Czy miłuję to, co Bóg miłuje, tak? I prowadzi to do jedności. Jedności z Bogiem. No ale też jakbyśmy rozłożyli to na społeczność, tak w tym idealnym takim przypadku, jakby wszyscy tak trwali przy Bogu, no to też byłaby jedność między nami. To doskonało. Doskonała. Do tego trzeba dążyć. Wiadomo, że jesteśmy niedoskonali, to jest wzór. Tak, i co więcej? No, to jest jeszcze największy wyraz miłości, ale to już powiedzieliśmy o ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Co jest też wspaniałego, że Bóg to w drugim wersecie, w drugiej części, że każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Widzimy tutaj jeszcze właśnie rolę Pana Boga, który widzi, że jest latorość, że jest, powiedzmy, no już mówmy, Boże dziecko, które wydaje owoc, które trwa w społeczności Bożej, tak? I już widzimy, że Pan Bóg też jest zainteresowany, żeby ona jeszcze więcej wydawała, jak taki dobry ogrodnik, można powiedzieć, który no, nawozi ziemię, jak będzie jakaś przeszkoda, która nasłonecznienie będzie, nie wiem, przeszkadzała, żeby na roślinkę no, była odpowiednio nasłoneczniona, no to wtedy usunie tą przeszkodę. I to jest też takie zachęcające, że Bóg od początku do końca jest z nami i on wie, że kiedy człowiek zbliża się do Boga, no to diabeł zacznie atakować, diabeł będzie próbował odciągać i te wartości odżywcze, żeby jak najbardziej nas odciągnąć, ale Bóg będzie nas wspierał w tym i będzie nam pomagał, abyśmy jeszcze więcej owocowali. I to jest taki proces, bym powiedział, proces uświęcenia tutaj możemy zobaczyć i Bóg jest zaangażowany w tym procesie. Idąc dalej, tutaj też taka obietnica, bardzo często, no też dosyć często cytowana, w wersecie 7 czy 16. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I rzeczywiście, no jakby wyrwać tą obietnicę z kontekstu tego nawet tekstu, czy nawet warunku, bo tu jest przecież warunek, to można dojść do takich troszkę skrajnych i niewłaściwych wniosków, że no nie wiem, idę sobie i Panie Boże, daj mi Lamborghini, wielką willę, pstryk, tak? Ale wiemy, że nie o to chodzi, bo już w tym jednym wersecie widzimy warunek. Jeśli we mnie trwać będziecie, czyli jeśli będziecie w tym procesie właśnie przemiany, bo myślę, że to jest proces i to trwa. Jeśli człowiek narodził się na nowo i ileś lat żyje z Bogiem, żyje w społeczności z Bogiem, to Bóg będzie go przemieniał, będą owoce i tak jak już wspomnieliśmy, będzie się to przekładało też, że ta osoba no, będzie miała przemienione myślenie i będzie miała jakby taką jedność z Bogiem, tak? To nie będzie nagle prosiło o egoistyczne rzeczy, żeby zaspokajać, nie wiem, pożądliwości, tylko że zacznie, w jego sercu zaczną się pojawiać plany, pragnienia, rzeczy, które będą zgodne z wolą Bożą. I wtedy, kiedy będzie się modliła ta osoba o te rzeczy, to one będą się działy, jeśli będą pochodziły od Boga. Wiadomo, nie wszystko, co jest w naszym sercu, jest od Boga. I tu jest wielka mądrość, żeby rozpoznać, co jest od Boga, a co nie jest od Boga. Co jest zgodne z wolą Bożą, a co nie jest zgodne z wolą Bożą. Kiedy Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, w tym punkcie kulminacyjnym, wołał do swojego ojca: oddal ode mnie ten kielich, o ile można. On dobrze wiedział, jaka jest wola Boża, więc się poddał. Więc to było nie w oderwaniu w tego kontekstu trwania w Bogu, w społeczności z Bogiem, a też co jest istotą chrześcijaństwa, no to Jezus jest Panem, tak? A co to oznacza? Że jest na pierwszym miejscu w życiu. Więc to On determinuje, co jest dobre, co nie jest dobre i czego potrzebujemy. Więc myślę, że w takim kontekście powinniśmy patrzeć na tą obietnicę i jestem przekonany, że ona działa, tak? I wierzę, że nieraz tego doświadczyliśmy w swoim życiu. I tak, tutaj jeszcze Pan Jezus wspomina o radości, że to nam powiedział, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I oczywiście, jeśli człowiek trwa w społeczności z Bogiem, poddaje się tej przemianie, to przynosi owoce, no to rzeczą oczywistą jest, że pojawi się też i radość. Radość, pokój i to też taka radość zupełna, o której tutaj jest napisane. Też można powiedzieć, że kiedy zaczniemy też doświadczać odpowiedzi na modlitwę, no to czego więcej można, tak? Owocujemy, modlimy się o coś, Pan Bóg odpowiada. I to prowadzi do takiej radości zupełnie, do tego, do czego Pan Bóg powołał dzieci Boże. A jeszcze nie wspomniałem, bo w Psalmie 37, 4 wersecie podobna jest ta myśl: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce Twoje. I wierzę, że jak popatrzymy no w ogóle tam też nawet, co to znaczy rozkoszować się Panem, tak? Potrafimy się rozkoszować, nie wiem, czekoladą, piękną muzyką, pięknym krajobrazem, ale czy potrafimy się rozkoszować Panem? I tak na moją sprawę wierzę, że to jest, nie wiem, może takie streszczenie tego myśli, co tutaj w rozdziale 15 czytamy, tak? O tej trwaniu społeczności z Bogiem, nie z przymusu, ale dlatego, że po prostu kochamy Boga i chcemy być blisko Niego. No i ostatni jeszcze, bo tutaj dużo wątków w sumie jest poruszonych, ale wierzę, że to wszystko się łączy i Pan Jezus to, co mówił, miało sens. Ostatnim takim wątkiem Pan Jezus mówi tutaj, że jesteście przyjaciółmi moi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czyli można powiedzieć, że też kolejnym takim owocem tego trwania w Panu Jezusie, no bo tutaj jest napisane, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję, tak? A żeby czynić to, co Pan przekazuje, musimy trwać w społeczności z Bogiem, więc jedno wynika z drugiego i to też prowadzi do takiego statusu przyjacielskiego. I to jest wspaniałe, że możemy być Bożym ludem, przyjaciółmi Bożymi, jest jeszcze napisane w innym miejscu Królestwem Kapłańskim. I czy na przykład w tej wcześniejszej historii, co pisaliśmy, że ozdobą, chwałą i chlubą Boga, jak to pięknie brzmi. I daj Panie Boże, aby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, żeby kiedy Pan Bóg popatrzy na życie każdego z nas, mu powie, to jest ozdoba, to jest chwała, to jest moja chluba. Cieszę się, kiedy widzę życie tego człowieka i chcę dalej pracować w jego życiu, żeby on bardziej obfitował dla chwały Boga. I kończąc już, tak podsumowując, wiadomo, o trwaniu społeczności z Panem Jezusem można byłoby jeszcze więcej powiedzieć. Natomiast na podstawie tego, co sobie powiedzieliśmy właśnie z tej pierwszej historii i drugiej, czyli pamiętajmy o tym, że Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy byli jak najbliżej. Żebyśmy mieli jak najbliższą relację z Nim. I jeśli tutaj są osoby, które uważają, że mają bliską relację z Bogiem, myślę, że zawsze można mieć bliżej i do tego dążmy, żeby tak jak pas do bioder przylega bardzo blisko, tak żeby nasze serce przylegało do serca Bożego. Ale pamiętajmy o tym, że diabeł jest zainteresowany, żeby nas odciągnąć. I jeśli się przyjdą sytuacje jakieś zachwiania, oddalenia. Różne są sytuacje w życiu chrześcijańskim. Ważne, żeby pamiętać o pokucie, odrzucić to i nie pozwolić, żeby ten czas trwał długotrwale, bo im dłużej to będzie trwało, tym bardziej niszczące to będzie i będzie prowadziło do bezużyteczności z Panem Bogiem. Z kolei, jeśli ktoś jest na tym miejscu, kto ma taki czas w życiu, to zachęcam do tego, żeby wrócić do Boga, żeby uporządkować relacje z Bogiem i dopiero wtedy na przykład wrócić do służby czy jakichś tam innych rzeczy, że to musi być punkt taki zawsze pierwszy. Czy moja relacja z Bogiem jest na właściwym miejscu, czy wszystko dobrze funkcjonuje. I pamiętajmy, no, jeśli jesteśmy daleko od Boga, no to też grzech się tam czai. No i to, co też mówiliśmy, czyli trwanie społeczności z Panem Jezusem prowadzi do dobrych owoców, co z kolei też, no co są przykazania Boże, a to z kolei jest miłość do Boga, do ludzi. To też nam daje taki status, że jesteśmy przyjaciółmi Pana Boga. Pamiętajmy też o tej przestrodze, o niewydawaniu owoców, że one trafiają w ogień. Warto o tym pamiętać też. No i też te wspaniałe obietnice o tym, że o cokolwiek poprosimy, już moglibyśmy dodać w kontekście, że zgodnie z wolą Bożą Pan Bóg nam da i Pan Bóg chce odpowiadać na nasze modlitwy i działać w naszym życiu, żeby nasza relacja z Bogiem była żywa i żebyśmy mogli oddawać Bogu chwałę, bo w sumie o tym nie powiedziałem, że to właściwie przynosi Bogu chwałę, kiedy poddajemy się procesowi przemiany, To przynosi owoce w naszym życiu i to przynosi też Bogu chwałę. I do tego jesteśmy powołani. I chwała Bogu za to. Amen.